Zostań mecenasem podcastu Votum FM. Możesz zadać pytanie gościowi na dwa sposoby. Zadzwonić do studia w trakcie audycji albo zaproponować pytanie w formie tekstowej. Wejdź na stronę votum.fm i kliknij chcę uzyskać dostęp do strefy premium. Dołącz do audycji Votum FM na żywo w każdy czwartek. Votum FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój.
I dobry wieczór, z tej strony Łukasz Kopczyk, podcast Votum FM, a moim i Państwa gościem jest znany obrońca monarchii, specjalista od historii i nietypowego spojrzenia na tę historię, Adrian Zimny. Dobry wieczór, Adrianie.
Dobry wieczór, Łukaszu, dobry wieczór Państwu.
Jeszcze raz wybacz to opóźnienie i przechodząc od razu do rzeczy. Takie pytanie na rozluźnienie. Jak się dzisiaj miewasz 9 maja?
Zupełnie nieźle. Muszę powiedzieć, całkiem dobry dzień to był. No, pogoda się powoli robi lepsza, także nie narzekam.
No, ale mimo temperatury na termometrze niezbyt wysokiej, to temperatura była wysoka. No, na cmentarzu żołnierzy radzieckich, mauzoleum żołnierzy radzieckich. Jak skomentujesz tę sytuację niewpuszczenia pana ambasadora, jego ekscelencji, na cmentarz, żeby mógł złożyć kwiaty?
To trzeba zauważyć przede wszystkim, że mimo wszystko sytuacja, czy temperatura bardziej, no, nie była aż tak gorąca jak w zeszłym roku, tak? No, nie doszło do żadnych incydentów z oblewaniem farbą i tak dalej i tym podobne. Pytanie, czy takie rzeczy były w ogóle planowane, być może nasze państwo stanęło trochę bardziej na wysokości zadania. No ale mimo wszystko samo tak no, niewpuszczenie jest to dość dziwną, no tutaj pytanie czy decyzją, z tego co wiem, nie śledziłem tego aż tak bardzo na bieżąco, byłem trochę zajęty dzisiaj, ale z tego co rozumiem, to jakieś tam osoby protestujące po prostu zablokowały ambasadorowi wejście. No należy się zastanowić, czemu służby porządkowe nie umożliwiły mu tego wejścia, no to jednak źle świadczy o jakości państwa polskiego, no chociaż tak jak mówię, mogłoby być gorzej, bo mogliby znowu nie zapobiec oblaniu go jakąś farbą czy czymś podobnym. No niemniej jednak ambasador powinien być tam wpuszczony. To, tak jak to już dzisiaj skomentowałem, tak kiedy w kwietniu polski ambasador składał kwiaty w Katyniu, no to nikt mu tego typu utrudnień w Rosji nie uczynił. A też, no jakkolwiek ja osobiście jestem krytyczny co do świętowania 9 maja, bo to średnie było wyzwolenie, tak patrząc z polskiej perspektywy, no to jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że w Rosji perspektywa jest trochę inna i że tam mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej to jest bardzo ważny mit i państwo i narodotwórcy, więc jak najbardziej powinno być to ambasadorowi umożliwione.
To w takim razie, gdyby Polska była monarchią, od razu tak przejdę do rzeczy, ale tylko zahaczę o temat, bo o tym chciałbym nieco później porozmawiać, to czy byłoby możliwe takie rozuchwalenie gawiedzi i blokowanie ambasadorom, no, wykonywanie ich funkcji, czy gdyby Polska była monarchią, to można byłoby to sprawniej zablokować, czy to kwestia nie ustroju, tylko niechęci władz Polski?
Wydaje mi się, że to raczej nie jest kwestia ustroju, bo jeśli spojrzymy na te monarchie, które są obecnie w Europie, to znajdziemy tam i państwa sprawne, jak Wielka Brytania, no ale też i państwa kompletnie niesprawne, żeby nie powiedzieć podobnie kartonowe, jak Polska. Tutaj Hiszpanię mam na myśli, bo w Hiszpanii swego czasu, przypominam, była taka sytuacja, że odbyło się w Katalonii nielegalne referendum i władze centralne zareagowały dopiero wtedy, kiedy już było właściwie po czasie, czyli kiedy to głosowanie albo już trwało, albo tam nawet zmierzało do końca. Więc to jest kwestia raczej sprawności samego państwa i kwestia też mentalności, powiedziałbym, narodowej. No a my Polacy niestety jesteśmy czasami takimi pieniaczami, tak, no kłótliwość jest jedną z cech tutaj, więc myślę, że sama zmiana ustroju no, niekoniecznie tutaj wpłynęłaby na to. No, oczywiście to też jest pytanie no, o to, jakiego typu byłaby to monarchia, tak? No, Wydaje się, że jeśli byłaby to taka monarchia, jakich teraz w Europie już nie ma, ale są na innych kontynentach, na przykład w Azji, szczególnie na Półwyspie Arabskim, to myślę, że łączyłoby się to siłą rzeczy ze sprawniejszym trochę państwem, bo są to ustroje autorytarne, tak? No, natomiast monarchie takie w typie europejskim, gdybyśmy mieli taką monarchię, tak, to myślę, że ona nie byłaby w stanie powstrzymać tych naszych cech narodowych przed kolejnym ich zamanifestowaniem.
Wspominasz o tym, rozdzielasz te monarchie, dzielisz na te azjatyckie, gdzie jest bardziej ustrój autorytarny, rządzenie tych monarchii, i na europejskie monarchie. Czym się odznaczają w dzisiejszych czasach monarchie europejskie? Takie wspólne punkty.
No, one właściwie wszystkie poza Liechtensteinem i w mniejszym stopniu Monako posiadają ustrój parlamentarny, tak? Czyli faktycznie władza jest zogniskowana w parlamencie. No, posiadają też właściwie wszystkie oprócz Norwegii. Szlachtę, tak, czy arystokrację, może w ten sposób to nazwijmy. No, właściwie Norwegia też posiada, tylko najdłużej z tych wszystkich nie nadaje tytułów, bo już od 200 lat, kiedy zabroniła tego konstytucja Norwegii, do dzisiaj obowiązująca. Różnią się tym, czy te tytuły tak są przyznawane, bo to właśnie w Norwegii nie są już od 200 lat, w Wielkiej Brytanii trochę krócej i bez żadnej podstawy prawnej, po prostu taką konwencję przyjęto, no ale niemniej takie zjawisko tam istnieje. Łączy je też pewien jednak mimo wszystko splendor i prestiż, tak otaczający głowę państwa. Przeważnie też królowie posiadają tak jakieś szczątkowe kompetencje, które mogą wykonywać, na przykład wręczają ordery, choć tutaj też są wyjątki, bo w Szwecji jest inaczej, w Szwecji jest o tyle specyficznie, że król szwedzki nie posiada nawet takich tradycyjnych, ceremonialnych kompetencji głowy państwa. Natomiast łączy je niewątpliwie to, że król jest taką postacią, czy monarcha, no bo to są też księstwa w niektórych przypadkach, taką postacią apolityczną, tak, która z założenia ma swoich poddanych łączyć, a nie dzielić. No i to zresztą powoduje, że w tych monarchiach z reguły monarchowie cieszą się dość sporym zaufaniem społecznym. No tu znowu są dwa wyjątki, to znaczy z jednej strony to jest Hiszpania, za co odpowiada tak przeszłość tej instytucji i to, że ona została ponownie wprowadzona tak po śmierci generała Franco, właściwie stając się trochę na koniec dnia taką instytucją postfrankistowską, co przy tamtejszych podziałach nie jest zbyt dobrze widziane przez część społeczeństwa. No a z drugiej strony to jest Szwecja, gdzie właśnie król jest taki zupełnie wycofany z jakiegokolwiek poważniejszego życia publicznego, więc niektórzy Szwedzi nawet zapominają, że on istnieje. Czyli tak właściwie jedyne, co te monarchie łączy, no to właśnie ten ustrój tak parlamentarny, ta bardziej ceremonialna forma głowy państwa i jakiś splendor, jakiś ceremoniał, jakaś etykieta, która te monarchie otacza.
Czy jest szansa na to, aby na przykład król Szwecji odzyskał swoje przywileje, prawa i mógł rządzić realnie państwem, czy jego ogranicza prawo, czy jeżeli ogranicza to prawo, to czy on mógłby przeciwstawić się temu prawu? Jak to wygląda przykładowo w Szwecji?
No, w Szwecji z tych względów, o których powiedziałem, jest zdecydowanie najtrudniej, dlatego że tam te ograniczenia wynikają z tego, właśnie to mogłem bardziej odpowiedzieć na poprzednie pytanie, te monarchie właśnie poza, chociaż nie, bo to też nie byłoby coś łączącego. Tu jeszcze trzeba podzielić te monarchie na takie powiedzmy dwie grupy, to znaczy takie, gdzie formalnie monarcha posiada dużą władzę, tylko ona nie jest wykonywana, i na takie, gdzie monarcha tej władzy nie posiada nawet formalnie. Ze względu na to, że w monarchiach, i to może je w pewien sposób łączy, chociaż tu znowu Szwecja będzie wyjątkiem, znacznie większą rolę niż w państwach o ustroju republikańskim jako źródło prawa, zwłaszcza ustrojowego, odgrywa tak zwany konwenans konstytucyjny, co powoduje, że konstytucje takich państw jak Dania czy Norwegia są zasadniczo nienowelizowane od bardzo dawna. Tam duńska konstytucja ostatni raz była 70 lat temu nowelizowana, kiedy parlament przekształcano z dwuizbowego w jednoizbowy. Norweska trochę wcześniej, ale ona, te nowelizacje dotyczyły rzeczy takich, no, poniekąd dotyczących monarchii, ale nie samych kompetencji króla. Ostatnia zmiana to było wprowadzenie, czy nie tyle rozdziału kościoła od państwa, co pozbawienie króla funkcji głowy kościoła, no, to jest kraj protestancki, przypominam, a wcześniejsza zmiana z 2012 roku odbierała królowi przymiot świętości. Wcześniej przepis konstytucyjny stwierdzał, że osoba króla jest święta, teraz już nie jest. Natomiast co do samej władzy monarchy, to te przepisy są niezmienione od 1715 roku, kiedy ta konstytucja została nadana. I w ich świetle monarcha norweski ma bardzo szeroką władzę. Może zgodnie z tekstem konstytucji mianować premiera właściwie według swojego wyboru. Może rozwiązać parlament. Nie musi podpisywać ustaw, jeśli nie chce. To znaczy w przypadku, kiedy król ustawy nie podpisze, to parlament tej kadencji, podczas którego ta ustawa została wydana, nie może już do tego wracać, więc jest to weto absolutne, można powiedzieć. Czyli silniejsze nawet od weta prezydenta Stanów Zjednoczonych, które może zostać obalone przez tak Izbę Reprezentantów i Senat większością 2/3. Natomiast no, jest tu pewien szpas, pewien problem. Jeśli parlament następnej kadencji ponownie uchwali tę ustawę, to wówczas król albo ma go rozwiązać, albo musi ją podpisać, a kiedy ustawa zostanie już po raz trzeci uchwalona, no to wtedy król nie ma wyjścia i musi ją podpisać. Więc to, jak widać, jest władza całkiem szeroka, no tylko problem polega na tym, że jest ona zupełnie niewykonywana.
Wejdę ci w słowo teraz tylko i wybacz proszę. Co by było, gdyby król zdecydował się skorzystać z tych praw, które daje mu konstytucja, i powiedzieć weto? Bo dzisiaj z tego nie korzysta, byłoby pewnie zamieszanie, ale czy no, państwo mogłoby się, czy rząd mógłby się zbuntować przeciw królowi? Jak ty na to patrzysz? Bo prawo prawem, tak? I obyczaj też obyczajem, ale król mówi weto i wtedy wielka konsternacja. I czy oni będą zobowiązani, czy będą zmieniać konstytucję? Wiesz, o co chodzi?
Tak, rozumiem jak najbardziej. No i to jest bardzo dobre pytanie, bo taka sytuacja się nie zdarzyła. Ona się, tutaj poruszamy się na tym przykładzie norweskim, nie zdarzyła się od bardzo dawna, od ponad 100 lat, dlatego że w 1906 roku Norwegia zmieniła dynastię panującą, to znaczy wcześniej pozostawała w Unii ze Szwecją i tę Unię wówczas po referendum, takim nazwalibyśmy je niepodległościowym, zerwała. I wybrała sobie nowego króla, którym był któryś z młodszych synów króla Danii, miał na imię Christian. Kiedy przyjechał do Norwegii, to przyjął imię Hakon. I ta zmiana była bezpośrednio, znaczy inaczej, nie bezpośrednio spowodowana tym, żeby wprowadzić monarchię parlamentarną, tylko to było coś, o czym wszyscy tam wiedzieli. To znaczy, to było z takim założeniem tak przeprowadzone, że właśnie tutaj ten nowy król będzie pełnił taką funkcję ceremonialną. Więc byłaby to niewątpliwie wielka konsternacja, bo od 120 tak 7 lat coś podobnego się nie zdarzyło. No, jeśli chodzi o przepisy prawa, to rząd i parlament właściwie nie miałyby żadnych możliwości, żeby się temu przeciwstawić. No, pytanie oczywiście o jakieś środki poza pozaprawne i środki faktyczne. No tutaj na pewno bardzo uaktywniłyby się media, tak, i próbowałyby w jakiś sposób wpływać na króla i z drugiej strony wyrażałyby głębokie oburzenie, że tutaj oto król się wtrąca w naszym demokratycznym społeczeństwie w rzeczy, od których on nie jest. No pytanie, jak w takiej sytuacji zachowałyby się czynniki siły, no bo to one często przy takich kryzysach rozstrzygają sprawę. Tutaj pewną podpowiedzią jest to, że wojsko w Norwegii, jak zresztą wojsko w każdej monarchii, oprócz chyba znowu Szwecji, przysięgę składa nie państwu, nie rządowi, nie parlamentowi, tylko bezpośrednio monarsze, więc gdyby wojsko zechciało być wierne tej przysiędze i w takiej sytuacji stwierdziło, że ono się nie będzie mieszać, bo król tylko wykonuje swoją władzę, tak? Albo wręcz przeciwnie, gdyby doszło do jakichś zamieszek, tak? Bo prawdopodobnie takie zamieszki miałyby miejsce. Niezadowoleni z decyzji króla Norwegowie zaczęliby, no nie wiem, rozłożyliby jakieś miasteczko namiotowe, tak, pod pałacem królewskim w Oslo. Więc gdyby w takiej sytuacji wojsko powiedziało, że no nie, no to jest próba pozbawienia króla, któremu przysięgaliśmy, tak, jego prerogatyw, jego kompetencji, i by tu musimy przywrócić porządek, bo tak być nie może. No to to byłaby odpowiedź na twoje wcześniejsze pytanie, czy jest jakaś możliwość, tak, w takim kraju jak Norwegia, gdzie te kompetencje są, przy jakimś odpowiednio dużym zbiegu szczęśliwych okoliczności i tego, że niektóre instytucje tak dochowają wierności właśnie monarchii, której, do wierności, której są zobowiązane, byłoby to możliwe. A też musimy sobie zadać pytanie, jakiego rodzaju byłaby to ustawa? Dlatego, że może właśnie nie byłoby tych protestów. To znaczy media może na przykład próbowałyby nakręcać taką nagonkę, ale duża część społeczeństwa byłaby królowi wdzięczna za to, że on tej ustawy nie podpisał. Trudno mi sobie wyobrazić przypadek takiej ustawy w Norwegii, bo to są zasadniczo ludzie, którzy wykazują wielką tolerancję dla wszystkiego, co od władzy pochodzi. To jest zresztą no, kazus całej Skandynawii. Żeby wzbudzić jakieś ich większe oburzenie, to musiała być taka ustawa, która nam prawicowcom by się pewnie podobała, no bo to są ludzie kompletnie odzwyczajeni od takich rzeczy. Aczkolwiek z drugiej strony też niekoniecznie, bo Norwegia to jest, czy Norwegowie są dość specyficznym narodem, jak na warunki zachodnioeuropejskie, to znaczy oni są owszem zliberalizowani, postępowi, jest to społeczeństwo całkowicie sekularyzowane, ale tam z drugiej strony występuje pewien specyficzny nacjonalizm. Który nieszczególnie przeszkadza im przyjmować imigrantów, natomiast który bardzo przeszkadza im przynależeć do różnych organizacji międzynarodowych, które w jakiś sposób mogłyby ograniczyć suwerenność kraju. No, dlatego między innymi Norwegowie dwukrotnie w referendum odrzucili możliwość wejścia do Unii Europejskiej i do dzisiaj w Unii Europejskiej nie są. No ale można sobie wyobrazić taką sytuację, że nie wiem, parlament na przykład Norwegii zechciałby wprowadzić coś w rodzaju akta, tak, czy jakiejś innej cenzury internetu, i król wtedy postanowiłby tak takiej ustawie odmówić sankcji. Wtedy jestem w stanie sobie wyobrazić, że społeczeństwo raczej byłoby monarsze wdzięczne za to, że broni ich praw. Chociaż to też mogłoby być różnie, dlatego że w 1918 roku w Danii z kolei była taka sytuacja, że po klęsce Niemiec w I wojnie światowej Danii zaproponowano odzyskanie strat poniesionych w czasie wojny o Szlezwik w latach 60. XIX wieku, czyli odzyskanie Szlezwiku Holsztyna. I rząd zgodził się na to, ale stwierdził, że jego interesuje tylko ta część Szlezwiku Holsztyna, gdzie jest większość duńska, czyli tylko i wyłącznie północny Szlezwik. No to były trochę inne czasy, jeszcze parlamentaryzm nie był tak powszechny w monarchiach, w związku z tym król Chrystian IX stwierdził, że on w takim razie zdymisjonuje premiera, bo jego zdaniem Dania powinna sięgnąć po wszystko to, co straciła w latach 60. No i taka naturalna, zdawałoby się, reakcja społeczna, no to byłaby właśnie taka, że o, tutaj król jest mądrzejszy od ministrów, lepiej dba o naszą ojczyznę. No ale jednak okazało się, że nie, że społeczeństwo duńskie bardziej sobie ceni to, żeby być rządzonym przez rząd wybrany demokratycznie, niż przez króla, który nawet chce lepiej. W związku z tym przez Danię przetoczyła się fala dużych protestów społecznych, co doprowadziło do tego, że król wycofał się ze swoich dążeń aneksjonistycznych, z planów zmiany rządu, zostały przeprowadzone nowe wybory. Chrystian potem zresztą wyciągnął z tego wniosek taki, że być może jego era przeminęła i przeminęła właśnie era aktywnych politycznie królów i od tego czasu nigdy więcej w sprawy polityki się nie mieszał, stwarzając też w ten sposób taki precedens do utrwalenia się właśnie monarchii parlamentarnej w Danii. Więc no, być może nawet w przypadku takiej ustawy, która byłaby niekorzystna dla obywateli czy dla poddanych, tak poddani bardziej by sobie cenili to, że mają rząd demokratyczny i że jednak mają nad tym jakąś formę kontroli niż decyzję króla, który wprawdzie teraz podejmuje decyzję dla nich dobrą, ale niekoniecznie tak musi być w przyszłości. Chociaż też z drugiej strony wydaje mi się, że paradoksalnie dzisiaj ten argument demokratyczny jest dużo mniej nośny niż był 100 lat temu. Dlatego, że 100 lat temu to było nowe. Ludzie jeszcze pamiętali właśnie czasy feudalne, to może za dużo powiedziane, tak? Ale czasy, kiedy właśnie władza była ograniczona do jakiejś oligarchii i monarchów. Obecnie demokracja w Europie weszła raczej w taką fazę, powiedzielibyśmy, starczą. Coraz więcej ludzi dostrzega jakieś mankamenty tego ustroju. Zauważa, że to, że ktoś jest wybierany, to wcale nie czyni z niego mniejszego tyrana niż z tych, którzy są dziedziczni. No, z reguły wśród tych populizmów, które od jakiegoś czasu się pojawiają w Europie, no, tam pojawiają się też takie głosy, tak, że może demokracja to właśnie nie jest do końca coś dobrego, więc w tym też może byłaby jakaś szansa na to, żeby właśnie król mógł sobie na taki ruch pozwolić. Tak jeszcze nawiasem mówiąc, to coś podobnego jest przedmiotem sztuki pod tytułem Król Karol III, która opowiada o obecnym monarsze brytyjskim, ale została napisana, kiedy był jeszcze tylko on księciem Walii. Tam jest właśnie taki problem roztrząsany. No, niestety ze smutną dość konkluzją, że nawet kiedy król próbuje wetować ustawę niekorzystną dla społeczeństwa, to społeczeństwo jest niezadowolone, no bo właśnie ten tutaj niewybrany, w żaden sposób niekontrolowalny czynnik próbuje w jakiś sposób wpływać na władzę, ale ja tak jak mówię, byłbym raczej większym optymistą. Myślę, że dzisiaj ludzie są trochę rozczarowani demokracją i bardziej mogliby sobie cenić właśnie jakąś wolność, nawet daną przez czynnik niekoniecznie demokratyczny. Więc tak podsumowując, odpowiedź na to pytanie brzmi: po pierwsze, to zależy, jakiego rodzaju byłoby to prawo, które byłoby zawetowane, a po drugie, jakby się właśnie zachowało społeczeństwo oraz pewne czynniki instytucjonalne, które teoretycznie zgodnie z prawem są zobowiązane do tego, żeby służyć w pierwszej kolejności królowi. No ale czy by to zobowiązanie wykonały, czy nie, no to jest wielka zagadka, bo nic takiego się bardzo dawno nie zdarzyło.
Pozostaje też kwestia tego, czy lud może obalić króla i co wtedy, gdyby król abdykował, poddał się osądowi ludu i powiedział, że abdykuje, że lud domaga się rozwiązania całkowicie monarchii, bo to też byłby bardzo ciekawy kazus. Wspomniałeś o Wielkiej Brytanii, o Karolu III. Czy w twojej ocenie, bo Karol III ma takie zapędy globalistyczne i chciałby wprowadzać z całą mocą i jakie tylko ma możliwości swoją wizję globalistyczną. Czy Karol III ma takie prerogatywy i co gdyby z nich skorzystał w przypadku Wielkiej Brytanii? Jak ty na to patrzysz? Bo widzieliśmy Elżbietę II i ona milczała tak naprawdę, tak? Ładnie wyglądała na znaczkach, na monetach, ładnie się prezentowała w telewizji przez kilkadziesiąt lat, czy w gazetach. Tak, to była nieobecna, milczała. I pytanie, czy Karol III mógłby skorzystać z tych praw, jakie posiada, czy w ogóle prawo brytyjskie przyznaje mu takie prawa, czy Karol III w twojej ocenie może rządzić za pomocą wywierania wpływu na przykład na premiera, aktywnie wpływać na rząd, szantażować, że na przykład rozwiąże rząd, parlament nawet, czy mógłby w twojej ocenie coś takiego robić?
Znowu pytanie jest złożone, więc postaram się zacząć od początku i pozwolę się nie zgodzić z tym, że Karol III ma poglądy globalistyczne. Wręcz przeciwnie, jego działalność, także jakaś taka powiedzmy publicystyczna, a on był w to całkiem zaangażowany od dłuższego czasu, no wskazuje, że niekoniecznie. To znaczy tak, on na pewno bardzo mocno popiera ekologię, walkę ze zmianami klimatu i tak dalej, aczkolwiek to, co proponuje, jest niekoniecznie globalistyczne, to wręcz przeciwnie, on co prawda wygłaszał przemówienie otwierające na szczycie w Davos, nie pamiętam do końca, który to był rok, ale to było za pomocą wideokonferencji, więc musiały to być czasy covidowe, czyli tam albo rok 20, albo 21, w 22 to nie, bo miał ważniejsze wtedy rzeczy do zrobienia, a zresztą ja o tym otwarciu tego szczytu pisałem w swoim artykule na temat Karola jeszcze właśnie, kiedy był księciem Walii.
Gdzie ten artykuł, tylko ci przerwę, gdzie ten artykuł można znaleźć?
Artykuł można znaleźć na Myśli Konserwatywnej, z reguły tam są moje artykuły zamieszczane, nosi tytuł Jerzy VII czy Karol III, no dzisiaj już wiemy, że Karol III, a czemu było takie pytanie postawione, to żeby teraz nie zabierać czasu, który jest przeznaczony na to, na odpowiedź na to pytanie, to po prostu odeślę do treści tego artykułu. W każdym razie tutaj istotne jest tylko to, że właśnie na otwarciu tego szczytu w Davos Karol, jeszcze wtedy książę Walii, no, wygłosił takie przemówienie, z którego wynikało, że właśnie potrzebujemy mniej tej ogólnoświatowej integracji, bo kiedy ona będzie taka niekontrolowana, jak to ma miejsce teraz, zgodna z tymi neoliberalnymi tak dogmatami, żeby tylko więcej i więcej ze sobą handlować i w ten sposób się bogacić, no, to takie przygody jak koronawirus, tak, będą się nam zdarzały dużo częściej, no bo kiedy ten przepływ osób, tak, towarów jest niekontrolowany, to i łatwiej w ten sposób o przepływ chorób, więc o ile jego agenda jest z całą pewnością ekologiczna, tak, no to nie nazwałbym jej globalistyczną. No i teraz przechodząc do drugiej części, czy będzie miał jakieś możliwości wpływania na politykę Wielkiej Brytanii w tym zakresie. Więc trzeba zacząć od tego, że król brytyjski raz w tygodniu spotyka się z premierem. Z tego co pamiętam, te spotkania odbywają się w środy. Są to dość ciekawe spotkania, dlatego że one odbywają się w cztery oczy. Nie jest z tego sporządzany żaden protokół, nikt też chyba tego nie podsłuchuje. I o czym tam jest mowa, to no, tego nie wie nikt, aczkolwiek można się domyślać. Skoro są to takie spotkania za zamkniętymi drzwiami, tylko i wyłącznie w cztery oczy, których nikt inny nie słucha, nie widzi, nie partycypuje, no to można mniemać, że wówczas król zwolniony jest ze swojego konwencjonalnego tak obowiązku bycia apolitycznym i może tam premierowi mówić otwarcie to, co myśli o sytuacji. No i za pomocą tego rozwiązania monarchowie brytyjscy zapewne w jakiś taki sposób nieformalny od bardzo dawna wpływają na politykę. I sądzę, że jeśli chodzi właśnie o takie zakulisowe jakieś działania, to Karol na pewno będzie je podejmował. A zresztą o tym można mniemać też z tego względu, że no, jak wspomniałem, on jeszcze przed wstąpieniem na tron był dość aktywny na niwie publicystycznej i nie tylko. Wypowiadał się na takie tematy, na które księciu Walii też nie do końca wolno się wypowiadać. Co prawda książę Walii nie jest monarchą, ale z racji tego, że jest w tym najbliższym kręgu rodziny królewskiej, to też nie jest szczególnie mile widziane, żeby wypowiadał się na tematy polityczne. A on no, robił to. To znaczy jego zainteresowaniami były właśnie ekologia, architektura. O tym mówił głośno, tego się mówić nie bał. Natomiast oprócz tego, no już wtedy podejmował takie działania bardziej zakulisowe. Między innymi w czasach, kiedy premierem Wielkiej Brytanii był Tony Blair, to Karol wysyłał wysyłał do niego dość obfitą korespondencję i ta korespondencja dotyczyła również bieżączki. Tam między innymi była krytyka wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. One były w duchu takim ujmowania się raczej za przeciętnym Brytyjczykiem. Też popełnił w 97 roku Karol taką wypowiedź o tym, że no, oddanie Hongkongu to jest zbrodnia przeciwko tutaj Wielkiej Brytanii, że takie coś mogą właśnie podejmować jacyś urzędnicy w Londynie, którzy nie mają kontaktu z tymi rzeczywistymi ludźmi, którzy tam w tym Hongkongu mieszkają. Ta wypowiedź też, ona nie miała ujrzeć światła dziennego, ostatecznie je ujrzała i wzbudziła pewne kontrowersje. Więc Karol na pewno jest zainteresowany posiadaniem jakiegoś wpływu na rzeczywistość, także polityczną. Tutaj jest taka ciekawostka, w latach 80. podobno kiedyś próbował pouczać odnośnie pewnych materii panią Thatcher, na co pani Thatcher mu powiedziała, że to ona rządzi tym krajem. Więc to pokazuje, jakiego to jest charakteru, tak, człowiek. I na pewno ta sytuacja, w której będzie zobowiązany milczeć, no będzie dla niego sytuacją niezwykle trudną i być może w pewnym momencie jej nie wytrzyma. Też zresztą warto tutaj zwrócić uwagę na to, że no Karol kilka razy od początku swojego panowania już można powiedzieć oko puścił. Zacznijmy od tego, co się działo, kiedy zmarła Elżbieta. Wtedy zaczął się taki tour de Grand Bretagne nowego monarchy. Odwiedził i Parlament Ogólny Brytyjski w Westminsterze i parlamenty szkocki, walijski i północnoirlandzki. I właściwie w każdym z tych parlamentów mówił, no, co prawda nie przekraczając tych konwenansów konstytucyjnych, które zabraniają mu bezpośredniego angażowania się w politykę, ale mówił w duchu takim, że można wysnuć wniosek, że głównym celem jego panowania będzie utrzymanie Unii Królestw, czyli inaczej mówiąc niedopuszczenie do niepodległości czy to Szkocji, czy to Walii, czy Irlandii Północnej. No, tak samo potem z kolei pamiętamy sytuację z pogrzebem Elżbiety, gdzie przywódcy innych państw zostali zobowiązani do tego, żeby przylecieć zwykłymi lotami, a nie tutaj czarterem czy jakimś specjalnym samolotem, którym latają głowy państw, a następnie po wylądowaniu w Wielkiej Brytanii do przejechania na te uroczystości autobusem. Taki królobus został do tego, czy dygnitarzobus, o może specjalnie stworzony, to złe słowo, wypożyczony, tak, czy udostępniony tym głowom państw, żeby mogły dojechać z lotniska do Londynu i potem po tym Londynie też ich obwoził. Tutaj oczywiście z tego się wyłamał prezydent Stanów Zjednoczonych. No ale to nie od dziś wiadomo, że Stanom Zjednoczonym i ich przywódcom można w świecie zachodu nieco więcej. Niemniej to pokazuje, że Karol zamierza realizować te rzeczy, które są dla niego ważne, czyli tu z jednej strony no, utrzymanie resztek, tak, ongiś wspaniałego imperium, czy właśnie tę agendę ekologiczną. Też była taka sytuacja, kiedy on miał pojechać razem z panią premier, jeszcze wtedy Truss, na szczyt klimatyczny do Kairu, ale pani premier go usilnie namawiała tak długo, aż w końcu namówiła do tego, żeby nie jechał, a to wynikało z możliwej różnicy zdań między królem a rządem, dlatego że rząd Torysów, przynajmniej póki na jego czele stał właśnie najpierw Johnson, a potem Truss, był przeciwny realizowaniu jakiejś polityki klimatycznej, polityki walki z globalnym ociepleniem i obawiano się tego, że no jeśli Karol tam pojedzie, no to będzie tu miał miejsce pewien dwugłos. No i to potwierdza tę tezę, że jednak te elity brytyjskie tak boją się trochę Karola i uważają, że może on być nieobliczalny, tak, i zechce faktycznie złamać te zasady, które teoretycznie monarchy wiążą.
A gdyby złamał te zasady, gdyby taki dwugłos się pojawił, no bo wtedy państwo, jedno ciało będzie miało dwie głowy i kto decyduje?
No właśnie, to jest dobre pytanie. Tutaj też trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że taka sytuacja się do tej pory nie pojawiła. W Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że ja sobie przeglądałem media społecznościowe w okolicach tego niedoszłego wyjazdu króla do Kairu na ten szczyt klimatyczny i bardzo dużo komentarzy w tych mediach społecznościowych było w duchu takim, że no, kim jest ta kobieta, żeby mówić królowi, co mu wolno, a co nie. No, co z kolei pozwala tak mieć optymistyczne założenie, że jeśli dojdzie do czegoś takiego, to nie będzie tak jak w sztuce król Karol III, że społeczeństwo niezależnie od tego, kto w tym sporze miałby rację i kto chciałby dla społeczeństwa lepiej, no, z założenia niejako poprze tę instytucję demokratyczną przeciw tej niedemokratycznej, tylko że właśnie będzie podchodzić do tego bardziej zdroworozsądkowo, a może nawet z jakimś szacunkiem i namaszczeniem do instytucji monarchii. No tu też trzeba powiedzieć, ja wcześniej mówiłem o kompetencjach króla Norwegii, kompetencje monarchy brytyjskiego na papierze są jeszcze szersze, dlatego że tam wcześniej mówiłem o tym, co się stanie, kiedy król Norwegii odmówi podpisu pod ustawą. Kiedy król brytyjski odmówi podpisu pod ustawą, to jest koniec. Nie ma żadnego sposobu, żeby go przekonać, żeby tę ustawę jednak podpisał. Ani żadne zajęcie się tą ustawą w następnej kadencji, ani żadna większość jakaś kwalifikowana w Wielkiej Brytanii, w ogóle nie ma żadnych większości kwalifikowanych. Tam wszystko się uchwala zwykłą większością, to tak nawiasem mówiąc. Takich mechanizmów w ogóle nie ma. Jeśli król nie zechce ustawy podpisać, to ona nie wejdzie w życie.
No, i nie ma szans, wtedy... i nie ma szans, żeby królowi tych praw, żeby te prawa odebrać. No, można odebrać tylko ustawą, a król zawsze może tę ustawę odrzucić.
Dokładnie okay. Tak, więc z formalnego punktu widzenia nie ma takiej możliwości. Jedyny problem, jaki się pojawia, to taki, że ostatni raz monarcha brytyjski odmówił podpisu pod ustawą w roku 1700, nie chcę teraz skłamać, 14 chyba, chociaż nie, bo wtedy to królowa Anna umarła, a sytuacja ta na pewno miała miejsce przed jej śmiercią, w 1702 chyba, ale też nie jestem tego pewien, no, mniej. W każdym razie zapanowania królowej Anny, zresztą to był o tyle specyficzny przypadek, że rząd się rozmyślił. To znaczy przedłożony został projekt ustawy o uzbrojeniu milicji w Szkocji, dlatego że obawiano się powstania jakobickiego i chciano sobie jakoś z tym poradzić, ale w międzyczasie ryzyko powstania spadło, a zaczęto się obawiać, że jeśli się tych szkockich chłopów tak wyposaży w broń, to oni mogą potem sabotować politykę wobec Szkocji, jakąś tam podatkową czy powiedzmy inną, tylko problem polegał na tym, że ustawa w międzyczasie została już przez obie izby przegłosowana. No, w związku z tym delegaci obu partii, bo to jeszcze były czasy, kiedy nie było premiera, przyszli do królowej Anny i poprosili ją, żeby odmówiła sankcji tej ustawie. No i w związku z tym ta ustawa w tym momencie ma taki status spoczywający, bo to też swoją drogą jest ciekawe. Gdyby dzisiaj na przykład Karol stwierdził, że on jednak chce uzbroić tych szkockich chłopów, to ta ustawa jest gotowa, została uchwalona przez parlament, może ją podpisać. Tak? Więc ta ustawa jest w takim 300-letnim zawieszeniu, trochę taka sytuacja jak z poprawkami do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Tam jedną uchwalono w XVIII wieku, a ratyfikowano w 1992, ale to że tak powiem, dygresja tylko. Natomiast potem królowie nie wykonywali tego uprawnienia, dlatego że przyjął się z kolei taki konwenans, że dobrym obyczajem ze strony rządu jest zapytać monarchę, czy przypadkiem nie odmówi sankcji danej ustawie. No i jeśli monarcha wskazał, że on by wolał takiej ustawy nie podpisywać, no to rząd rezygnował z prac, żeby nie budzić tutaj jakiegoś sporu. Ten zwyczaj jeszcze obowiązywał za panowania Jerzego V, czyli to nie są znowu aż takie dawne czasy, dlatego że Jerzy V zmarł w roku 1936, czyli było to 87 lat temu. I dopiero od panowania Edwarda VIII czy Jerzego VI zaprzestano tych konsultacji. Więc no, ewentualnie tutaj jacyś prawnicy...
A w twojej ocenie jest szansa, że na przykład Karol III powie: od dzisiaj się konsultujcie ze mną, bo będę wam robił problemy i jeżeli coś, no to mogę rozwiązać parlament i zacznę korzystać ze swoich praw.
Myślę, że takiej szansy, żeby zrobił to już teraz, to na ten moment nie ma. To znaczy, zakładając, że Karol rzeczywiście chciałby wykonywać te swoje prerogatywy, to myślę, że on musi najpierw, bo jest to w końcu człowiek inteligentny, więc wie, że takie pójście na totalne zwarcie może się skończyć na przykład detronizacją, musiałby najpierw wybadać grunt. Tutaj z kolei przytoczę taką sytuację, która miała miejsce zupełnie niedawno. No, otóż jak wiemy, świat anglosaski w szczególności, a Zachód w ogóle, jest opanowany ostatnio przez różne takie tendencje, które nazywa się wokizmem, tak? I no, ten wokizm przejawia się między innymi w usuwaniu jakichś treści, które mogą być potencjalnie obraźliwe dla jakichś grup ludzi, żeby im tam nie było, prawda, przykro. No i w takim wokistowskim duchu postanowiono zrobić nowe wydanie książek Roalda Dahla, więc kasowano opisy mówiące o tym, że któryś z bohaterów jest gruby i zastępowano to jakimiś innymi. Jakieś tam stereotypy rasowe czy płciowe też kasowano i próbowano to inaczej robić. Zmieniono płeć rodzicowi jednej z bohaterek tych książek, bo to znaczy tam była taka sytuacja, że chyba ojciec tej bohaterki był bardzo bogatym człowiekiem, no to stwierdzono, że no w naszym tutaj diversity społeczeństwie musi być tak, że to kobieta będzie bardzo bogata, no i to przerobiono tak ojca na matkę. I no i sobie poszły te książki do druku, budząc zresztą wielkie, wielkie wzburzenie w społeczeństwie. Świadczy o tym, że Brytyjczycy nie są aż tak do końca wykastrowani i jeszcze jakiś tam rozum, powiedzmy, mają. No i w pewnym momencie to akurat, znaczy król też, ale król i królowa spotkali się z jakimś stowarzyszeniem pisarzy brytyjskich i tam akurat nie król, tylko właśnie Kamila wygłaszała takie przemówienie. No i tam też nie wprost, ale zaatakowała te rozwiązania. I skutek tego jej przemówienia, w którym padły między innymi słowa o tym, że no pisarz jest takim trochę sumieniem narodu, więc on nie może się bać pisać tego, co myśli o świecie, tak? Skutkiem było to, że wydawnictwo Pingwin, które doprowadziło do tego, tej wokistowskiej takiej cenzury, to złe słowo, przeróbki, tak, książek Roalda Dahla, wycofało się z tego pomysłu. Więc mam wrażenie, że jeśli Karol będzie chciał kiedyś przejść do bardziej aktywnego uczestnictwa w polityce, to on najpierw będzie próbował, tak mówiąc trochę po gospodarczemu, badać rynek. No właśnie za pomocą takich działań, jak to, które tutaj opisałem. Na dodatek, no tutaj to też dużo będzie zależało od sytuacji politycznej w kraju. No, jak wiadomo, kiedy sytuacja jest niestabilna, to wpływa na instytucje, tak, niedemokratyczne i dosyć jeszcze do tego silne. A akurat dobrze się składa, bo sytuacja gospodarcza w Wielkiej Brytanii nie jest obecnie zbyt dobra, a wiadomo, że to ma pewne przełożenie. To znaczy, kiedy ludzie są, czy kiedy ludzie biednieją, no to sytuacja polityczna staje się niestabilna. No i to na pewno będzie taki moment, gdzie te testy będą mogły być bardziej wyraźne i w którym to momencie tak król będzie mógł spróbować takie żądania wobec rządu wysuwać. No, jak będzie, zobaczymy, no to zależy też od spełnienia wielu czynników.
Wspomniałeś o tym, że od 200 lat, jeżeli dobrze pamiętam, bo to było na początku naszej rozmowy, w Wielkiej Brytanii nie nadaje się tytułów szlacheckich. Czy można to zmienić i co jest tego powodem w twojej ocenie?
Znaczy o 200 latach to akurat mówiłem o Norwegii.
Gdzie, o Norwegii, wybacz.
Tak, konstytucja Norwegii z 1815 roku zniosła tytuły szlacheckie. Natomiast w Wielkiej Brytanii tu sytuacja jest trochę bardziej zawiła. To znaczy tytuły szlacheckie nadal się nadaje, ale są to tytuły dożywotnie, takie jak na przykład...
Niedziedziczne, czy dobrze rozumiem?
Dokładnie tak, dokładnie tak, dobrze rozumiesz. Takie tytuły jak na przykład Sal, tak jak, prawda, kibice piłki nożnej na pewno wiedzą, był trener Manchesteru United Alex Ferguson, no i on za zasługi dla sportu został uszlachcony, miał prawo do tego tytułu Sir przed imieniem. Ale ten tytuł no, nie jest dziedziczny, więc dzieci Sir Alexa Fergusona już nie będą tego predykatu przed imieniem nosić. Nadaje się też tytuły dożywotnie baronowskie po to, aby no, zapełniać miejsca w Izbie Lordów, dlatego że taka jest obecnie konstrukcja Izby Lordów. To polega na tym, że premier przedstawia listę takich osób, które chciałby wprowadzić do Izby Lordów. No i król tak tam raz w roku nadaje te tytuły po to, żeby te osoby mogły być wprowadzone do Izby Lordów. I to też jest tytuł dożywotni. Natomiast nie nadaje się od lat 60. tytułów dziedzicznych i to nie jest uregulowane żadną ustawą, ani żadnym takim przepisem. Jest to po prostu pewien konwenans konstytucyjny, konwenans, którego źródłem jest to, że no, w dzisiejszych czasach tak społeczeństwa są bardziej demokratyczne, nie lubią jakichś niezasłużonych przywilejów, zwłaszcza kiedy one miały być dziedziczne. No i żeby w ten sposób nie narażać się na zwarcie z opinią publiczną, z wolą społeczeństwa, z postępującym tak demokratyzmem, z tego zrezygnowano. Z jednym wyjątkiem, kiedy Margaret Thatcher przestała właśnie być premierem, to nadano jej tytuł, aczkolwiek nie arystokratyczny, a baronetowski, bo to też jest pewna hierarchia tych tytułów, tak? Najwyższe tytuły, tytuły arystokratyczne, tytuły parowskie, te, które kiedyś uprawniały do zasiadania w Izbie Lordów, to były tytuły od barona wzwyż, czyli to był baron, wicehrabia, hrabia, markiz i książę, taka wielka piątka. Poniżej był baronet, a poniżej były jakieś tam niższe tytuły uprawniające właśnie do tego, aby przed imieniem nosić tytuł sir. To były tytuły w rodzaju tam rycerza czy czegoś podobnego. Tak, no, w każdym razie żadnych tych tytułów dziedzicznych się już teraz nie nadaje na zasadzie takiego konwenansu konstytucyjnego. Co wynika też prawdopodobnie bardziej właśnie z woli premiera, dlatego że już wtedy, kiedy te tytuły były nadawane, to też na takiej zasadzie to premier przedstawiał taki pomysł monarsze, chociaż też mogło być w drugą stronę. Od jakiegoś czasu się tego nie robi, no podejrzewam, że właśnie z tych względów, że obecnie ze względu na tak wiarę w to, że ludzie są równi, no byłoby to szalenie niepopularne. No chociaż z drugiej strony właśnie w Belgii czy w Hiszpanii tytuły szlacheckie nadal się nadaje. Tak na przykład w Hiszpanii, jak w 2010 Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata w piłce nożnej, to trener Vicente del Bosque za tę zasługę tak dla kraju otrzymał tytuł i to nie byle jaki, bo markiza, czyli ten...
A to był tytuł dziedziczny, że jego syn, córka będą też
tak, dokładnie tak, dziedziczny tytuł. Tak jest, dokładnie tak. To zresztą tutaj może nie sprecyzowałem, no ale pokazywałem pewne przeciwieństwo. Mm-hmm. Tak, w Belgii, w Hiszpanii nadaje się nadal dziedziczne tytuły szlacheckie.
A, rozumiem. A w takim razie odejdźmy nieco od związanej konwenansami Wielkiej Brytanii i monarchii brytyjskiej i przejdźmy teraz jeszcze, zanim przejdziemy do tego tematu głównego, przejdźmy do Belgii, bo Belgia to taki mały kraj. Kojarzy się z Unią Europejską, Brukselą i ta monarchia raczej taka nieobecna jest no, w świadomości Polaków. Jak tam wygląda sytuacja?
No, tam sytuacja wygląda tak, że konstytucja Belgii pochodzi też z głębokiego XIX wieku, to jest rok 1830 i też wyposaża króla zgodnie z tą zasadą, o którą mówiłem, którą przełamano właściwie tylko w Szwecji i w Hiszpanii z innych trochę względów, w dość szerokie kompetencje. I tam akurat w Belgii mamy przykład takiej sytuacji, kiedy król nie chciał podpisać ustawy, do czego zgodnie z konstytucją miał prawo. To jest słynny zresztą i kiedyś bardzo taki nośny zwłaszcza na katolickiej prawicy, przypadek króla Baldwina, który nie chciał podpisać ustawy legalizującej w Belgii aborcję. No i rozwiązano to taką formułą kompromisową, to znaczy rząd ogłosił wówczas, że król jest niezdolny do sprawowania władzy, w związku z czym sformowano trzyosobową radę regencyjną i członkowie tej rady regencyjnej zamiast króla tę ustawę podpisali. No, co wskazuje na to, że niestety istnieją jakieś tak metody poradzenia sobie z tym królewskim wetem. No, chociaż to też nie było na takiej zasadzie, król liczył się z tym, że od niego jako od tej monarchy konstytucyjnego czy monarchy parlamentarnego oczekuje się, że będzie notariuszem. Po prostu mu sumienie nie pozwalało podpisać czegoś takiego, więc wszyscy chcieli znaleźć jakąś kompromisową formułę i tę formułę niestety znaleźć się udało. No i stąd... No, wcześniej, czy inaczej, taki ogólny odbiór tego postępowania króla Baldwina w kręgach jakichś takich bardziej katolickich czy prawicowych był, z tego co pamiętam, zawsze raczej dość przychylny, że tutaj właśnie król powołuje się na zasady katolickie, tak, nie podpisuje tego i tak dalej, ale ja się trochę nad tym zastanawiałem, bo pierwszy raz o tym usłyszałem chyba tam w 2000 roku, więc to 23 lata już minęły i od czasu do czasu ta myśl mnie nachodziła. No i ostatecznie doszedłem do wniosku, że raczej ocena tego powinna być nieprzychylna, no bo to był taki trochę piłatyzm, tak? Konstytucja belgijska wyposażała monarchę w stosowne narzędzia do tego, żeby tego nie podpisać, żeby, no, skoro było to dla króla tak ważne, to chyba mógłby spróbować nawet i panowanie zaryzykować w imię jakichś tutaj wyższych wartości, no a tego jednak nie zrobił.
A gdyby się nie zgodził i powiedział, nie złożę urzędu, nie zgadzam się na to, żeby ta rada regencyjna powstała i ta ustawa przeszła, mógł coś takiego zrobić?
No, mógł to zrobić, tylko pytanie, jakie byłyby konsekwencje, i to go chyba trochę przeraziło.
Rozumiem. Rozumiem. To w takim razie przejdźmy teraz od Belgii, czy z Belgii do Hiszpanii jeszcze. Tam została restaurowana, czy odrestaurowana monarchia przez generała Franco, czy Franka, i... Czy tam ta monarchia jest realną taką monarchią z krwi i kości, bo mówisz, że nadaje tytuły szlacheckie, czy jednak też jest takim kwiatkiem do kożucha?
No właśnie z pozoru mogłoby się wydawać, że jest to jak najbardziej realna monarchia, bo została powołana w dość sprzyjających do tego okolicznościach, ale o dziwo nic bardziej mylnego. Jest to jedna z bardziej takich nieudolnych, to w tym kontekście złe słowo, ale pozbawionych jakichkolwiek kompetencji monarchii, a to wynika z kolei z tego, że generał Franco trochę pomylił się w doborze kandydata, bo założenie generała Franco było takie, że jak on umrze, no to właśnie Hiszpania będzie z powrotem monarchią i tą Hiszpanią będzie rządził król. Żeby uniknąć jakichś takich prodemokratycznych monarchów, Franco pominął nawet osobę, która powinna ten tron objąć, a właściwie to może nawet więcej trochę takich osób pominął, tylko, no bo to jest bardziej skomplikowana sytuacja, dlatego że to było tak, że kiedy wybuchała wojna domowa w Hiszpanii, to Hiszpania akurat była republiką, dlatego że w 1931 roku monarchię tam obalono. Przy czym to znowu jest znaczne uproszczenie, dlatego że wtedy partie lewicowe wygrały w Hiszpanii wybory, a król stwierdził, że w takim razie on nie będzie już dłużej rządził tym krajem i bez wydawania żadnego aktu abdykacji spakował manatki, wsiadł najpierw w pociąg, a potem na statek i wyjechał do Rzymu. W kraju zapanowała lekka konsternacja i ostatecznie zdecydowano się proklamować drugą republikę, bo wcześniej już w Hiszpanii tam w połowie, trochę później niż w połowie XIX wieku po raz pierwszy proklamowano republikę, ale ona tylko rok przetrwała. I natomiast no, to by wskazywało, że no, Alfons XIII, bo tak miał na imię ten król, nie był jednak jakimś szczególnym zwolennikiem rządów ludu, ale to nie do końca prawda, bo nie licząc tego okresu, gdzie powierzył funkcję premiera i też dyktatora Miguelowi Primo de Rivera, ojcu zresztą José Antonia Primo de Rivera, to rządził raczej też na sposób parlamentarny. No oczywiście tak jak rozumiano rządy na sposób parlamentarny 100 lat temu, a nie tak jak teraz. Był bardziej aktywny, powiedzmy, w polityce, ale jednak nie miał problemu z tym, że ten główny ciężar spoczywa tak na instytucjach demokratycznych. No i Franco miał to w pamięci. Co prawda Alfons XIII umarł w 1941 roku, ale jego w ogóle najstarszy syn to wtedy już nie żył, bo miał hemofilię i zmarł tam jeszcze w latach 30. Drugim najstarszym synem był książę Jakub, ale on z kolei był głuchy i z tego względu i też ulegając trochę podszeptom swojego syna abdykował, czy zrzekł się sukcesji do tronu hiszpańskiego. Te podszepty wynikały między innymi z tego, że kilka lat wcześniej doszło do połączenia, czy nawet kilkadziesiąt lat wcześniej, ale powiedzmy, jeśli chodzi o te linie, to kilka, do połączenia pretensji do tronu francuskiego i hiszpańskiego. I syn księcia Jakuba bardzo chciał pretendować akurat do tronu francuskiego, a nie hiszpańskiego, i żeby nie tworzyć takiej konfuzji, bo gdyby się tutaj ziściła restauracja tak w Hiszpanii, byłoby to dość kłopotliwe dla stosunków hiszpańsko-francuskich. I w związku z tym namówił ojca na zrzeczenie się tych praw, co spowodowało, że następcą został jeszcze młodszy syn, czyli Jan hrabia Barcelony. I to był właśnie ojciec Jana Karola, tylko problem polega na tym, że ten już był zupełnie notorycznym liberałem. No i Franco, obawiając się tego, że przyjdzie ten Jan hrabia Barcelony i zrobi tutaj taką monarchię, jak jest wszędzie indziej, to stwierdził, że trzeba temu zapobiegać, więc bierzemy tego młodego Jana Karola, sprowadzamy go do Hiszpanii, separujemy od jego liberalnego ojca i będziemy starali się go wychować na dobrego tutaj króla Hiszpanii, który będzie rządził zgodnie z tymi założeniami, które posiada.
I jak wyszło?
No i nie wyszło to zupełnie. Nie wyszło to zupełnie dlatego, że Franco wraz z wiekiem trochę tracił kontakt z rzeczywistością i nie zauważał tego, że wokół młodego następcy tronu kręcą się ludzie z Opus Dei, kręcą się jacyś tam ludzie z CIA, także sam zresztą też następca tronu był trochę rozczarowany tym, co widział w Hiszpanii, że to społeczeństwo tak nie było ani jakoś szczególnie bogate, ani państwo nie było jakoś szczególnie potężne, co jeszcze podsycane właśnie tutaj tymi podszeptami tak ze strony, czy to jakichś ludzi związanych z Opus Dei, czy agentów tak służb amerykańskich, no, powodowało, że postanowił zrealizować coś zupełnie innego niż to, co, czego by sobie życzył generał Franco. Nie wiem, czy to była jakaś szczególna konspiracja, czy on tak sam doszedł do takiego przekonania. No w każdym razie, kiedy generał Franco zmarł, to król bardzo szybko wyznaczył premiera Adolfa Suareza z zadaniem takim, żeby premier przeprowadził demokratyzację Hiszpanii. I w związku z tym Franco umarł w roku 75 i już w 78 roku została uchwalona konstytucja Hiszpanii. Konstytucja, która no, nawet na papierze nie wyposaża monarchy w żadne praktycznie uprawnienia, nie licząc takich no, ceremonialnych zupełnie uprawnień. Jeszcze król jakiś czas tam, powiedzmy, trochę doradzał, współpracował tym kolejnym rządom hiszpańskim, ale to się ostatecznie zakończyło, kiedy Partia Socjalistyczna w roku 82 wygrała wybory i premierem został Felipe González bodajże, o ile pamiętam, tak, ten długowieczny taki premier Hiszpanii, bo był nim aż do połowy lat 90.
To teraz no muszę wejść ci w słowo, proszę wybacz, że przerywam ci myśl, to czy jest szansa, moje, powtarzam ciągle to pytanie, ale muszę też zadać w przypadku Hiszpanii, że król, obecny król mówi, ja chcę odzyskać tę władzę, której zrzekł się mój poprzednik. Czy jest taka szansa, że mógłby to zrobić? Bo czy zrobi, no to podejrzewamy, że nie jest zapewne, ale czy jest taka szansa? Wtedy trzeba byłoby napisać nową konstytucję, uchwalić, ale czy jest taka szansa? Czy wtedy można byłoby na przykład przeciwstawić się królowi, rozwiązać monarchię? O właśnie, jeszcze takie dopytanie z mojej strony. Hiszpania coraz bardziej się liberalizuje, a to nie sprzyja sprzyjaniu i wspieraniu monarchii. Czy Hiszpanie mogą pozbyć się w ogóle monarchii?
Mogą, aczkolwiek uważam, że tutaj republikanizm w Hiszpanii stracił swój moment. Tym razem odpowiem więc od końca. A uważam tak dlatego, że Hiszpania, jak wiemy, jest krajem targanym różnymi separatyzmami. Tak, no, najbardziej głośne takie przykłady to Katalonia, kraj Basków, ale jest też Galicja na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego, tak w północno-zachodniej części Hiszpanii. Wśród Kastylijczyków, czyli tej głównej grupy mieszkańców Hiszpanii, my nazywamy mieszkańców Hiszpanii po prostu Hiszpanami, ale to nie jest do końca prawdą. To, co my rozumiemy pod pojęciem Hiszpana, to jest bardziej właśnie Kastylijczyk, którzy właśnie stanowią większość mieszkańców Hiszpanii. No, dominuje taki pogląd, że jeśli będzie monarchia, to uda się jedność tego kraju ocalić, a jak będzie republika, to prawdopodobnie się tej jedności ocalić nie uda. I jakkolwiek wśród Kastylijczyków zaczęło dominować, znaczy inaczej, w pewnym momencie ten pogląd o tym, że tutaj monarchia gwarantuje jedność, on może był obecny, ale tracił jakoś znaczenie i popularność, to jednak no to nieudane referendum w Katalonii trochę tutaj szyki, czy inaczej nie szyki, zmieniło trochę optykę patrzenia Kastylijczyków na te sprawy. No okazało się, że jednak patriotyzm jest dla nich ważny. Ta próba secesjonizmu katalońskiego wzbudziła duży opór i to też zostało połączone z wzrostem zaufania do monarchii, bo no, oni uważają, że monarchia po prostu w dużo większy sposób, czy dużo skuteczniejszy sposób będzie w stanie zagwarantować jedność kraju. Czyli w tym momencie dla sporej części Hiszpanów pytanie, czy monarchia jest tożsame z pytaniem, czy Hiszpania. A to zmniejsza szansę na obalenie monarchii w Hiszpanii. Natomiast wracając z kolei do tego pytania, które zadałeś jako pierwsze, czyli czy król mógłby tutaj władzę odzyskać? No, uważam, że nie, dlatego że za chwilę może przejdziemy do jakichś tam sposobów, powiedzmy, formalnych. Natomiast tutaj problem jest z nastawieniem samego Filipa, dlatego że on ma bardzo takie prodemoliberalne poglądy. Nie wiem, czy miał je zawsze, ale to się z całą mocą ujawniło, kiedy ożenił się z obecną królową tak Hiszpanii, Letycją, która zanim wyszła z kolei za jeszcze wtedy księcia Asturii, to była dziennikarką i to jakiejś takiej bardziej lewicowej stacji, to i była w związku z tym też lewicówką, tak, i poglądy miała raczej republikańskie, prawdopodobnie była też ateistką, zresztą w ogóle była wcześniej zamężna z kim innym i zresztą ten ślub był tylko cywilny, a nie kościelny, a zresztą też są takie dość solidne dowody, bo jest to jakiś tam rachunek czy faktura z odnośnie jej kliniki w czasach tego pierwszego małżeństwa, czy tam tuż po jego rozpadzie, zrobiła sobie aborcję. Więc jest bardzo możliwe, że to ona tutaj negatywnie wpływa na poglądy króla, ale Filip VI jest tym z monarchów europejskich, który przy okazji jakichś, powiedzmy, orędzi, przemówień i tak dalej, najwięcej mówi o wartościach demokratycznych, liberalnych. Słuchałem, bo słucham w grudniu zawsze przemówień monarchów na Boże Narodzenie, to one wszystkie oprócz orędzia Karola Brytyjskiego właśnie były takie raczej sekularyzowane, a to hiszpańskie było sekularyzowane najbardziej i najwięcej tam było właśnie o demokracji, prawach człowieka i tak dalej i tym podobne. Też zresztą, kiedy Filip był zaprzysięgany przed Kortezami, to już było 9 lat temu, bo w 2014 roku, no to powiedział o tym, że on tutaj wierzy właśnie w demokrację, w liberalizm i że takie też wartości przekazuje swoim córkom. No, w związku z tym to jest skrajnie mało prawdopodobne, nie tylko z tego względu, że tutaj istnieje jakiś taki gorset ustrojowy, który króla by mógł powstrzymać przed przeprowadzeniem takiej zmiany, tak, ale i same poglądy Filipa VI stoją tutaj na przeszkodzie. No a jeśli chodzi o samą techniczną możliwość, no to cóż, no jednak mimo wszystko przypominam, że Hiszpania to jest, o tym zresztą mówiliśmy tutaj na początku naszego spotkania, państwo pod pewnymi względami podobne do Polski, więc niestabilne, a ta niestabilność jest dodatkowo potęgowana tym, że no, u nas jednak mamy państwo tak jednolite pod względem narodowościowym, chociaż no, ostatnio się to trochę zmienia, a Hiszpania jest państwem, gdzie funkcjonują te rozmaite separatyzmy, więc tam każda niestabilność jest dużo poważniejsza niż u nas, tak? No, jest Hiszpania też krajem o pewnych tradycjach zamachów stanu. Zresztą no, w ogóle zamachy stanu to jest zjawisko proweniencji iberyjskiej czy latynoamerykańskiej. Tak, takie określenie jak caudillizm to się bierze właśnie z tamtej kultury. Więc w przypadku, gdyby doszło do jakiegoś takiego kryzysu, który w Hiszpanii znowu nie jest niemożliwy, biorąc pod uwagę to, co mówiłem, no to wówczas być może król zechce przeprowadzić zamach stanu, tak, i nadać jakąś nową konstytucję. No, jak na razie to było na odwrót, to znaczy w 1981 roku. W lutym grupa tak oficerów armii hiszpańskiej, niezadowolona z kierunku, w jakim idą reformy prodemokratyczne, postanowiła przeprowadzić zamach stanu i wtedy Jan Karol był tym czynnikiem, który ten zamach właściwie ukatrupił, bo premier trochę się przestraszył, parlament to w ogóle został zajęty przez zamachowców i Jan Karol wtedy uratował tak hiszpańską demokrację. Są tacy, którzy twierdzą, że to w ogóle ten zamach stanu to była podpucha i to wszystko było ukartowane właśnie po to, żeby on mógł się pokazać jako taki ojciec ojczyzny, no ale z drugiej strony dowodów na to żadnych nie ma, a uczciwie też trzeba oddać, że pokazał wtedy całkiem sporą sprawność w działaniu, więc gdyby chciał przeprowadzić zamach stanu, to też mógłby to zrobić, no ale niestety postanowił uratować demokrację, którą wcześniej sam zaczął wprowadzać.
Więc no, ja tutaj muszę powiedzieć, że ja tego nie pojmuję, że królowie zrzekają się tej swojej władzy i do tej władzy dążyć w żaden sposób nie chcą, no ale mamy co mamy. Przejdźmy w takim razie do Polski, do naszego tematu głównego. W końcu chociaż pytań mam jeszcze i miałbym bardzo wiele, bo jak się tutaj okazuje, monarchii no, w Europie jest więcej niż jedna. Powiedz proszę w takim razie, czy w Polsce, bo Polacy zachwycali się Elżbietą II, później czy teraz wszyscy oglądali koronację Karola III, czy w Polsce jest możliwość wprowadzenia monarchii i jeżeli tak, przy odpowiednich warunkach, bo Konstytucja 3 maja no, zakładała monarchię, to czy byłaby szansa na sprowadzenie jakiegoś monarchy za granicy, tak jak to zrobiono w przypadku Norwegii, czy jakiś własny, rodowity monarcha wyniesiony z ludu na tron?
No, to oczywiście pytanie, w jaki sposób ta monarchia zostanie wprowadzona. Najprostszy sposób teraz, kiedy to właśnie jest popularne, to po prostu go grzać, przekonywać jakoś ludzi, że tutaj monarchia jest co najmniej tak samo dobra jak republika. Takim argumentem, który mógł być nośny, jest to, że monarchie co do zasady są tańsze paradoksalnie od republik. To z reguły wynika z tego, że królowie mają jakiś własny majątek, z którego się przynajmniej częściowo utrzymują, więc część tych kosztów reprezentacyjnych jest pokrywana przez nich samych, to zresztą jeszcze kiedy prezydentem był Bronisław Komorowski, to pojawiały się takie pierwsze zestawienia, z których wynikało, że jego utrzymanie kosztuje nas drożej niż Szweda czy Norwega utrzymanie ich królów. I w takim wypadku trzeba by się było liczyć z tym, że prawdopodobnie byłaby to taka monarchia w modelu zachodnioeuropejskim, tak z królem, który raczej panowałby, a nie rządził, jak to się mówi. I pewnie wtedy próbowano by ściągnąć jakiegoś dynastę obcego. No, z drugiej strony, jeśli właśnie jakieś wichry dziejowe zdestabilizują nam sytuację i pojawi się jakiś silny człowiek, to być może zechce się koronować na króla. I przez taki cezaryzm przejdziemy do monarchii. Przy czym ja tutaj byłbym zwolennikiem rozwiązania mieszanego. To znaczy z jednej strony nieszczególnie zależy mi na tym, żeby powoływać monarchię, w której król nic nie może. Chociaż też kiedyś byłem wielkim przeciwnikiem takich właśnie monarchii, jakie mamy na zachodzie Europy, gdzie król właśnie nic nie może, a nawet jeśli może, to tego nie robi. Potem trochę zmieniłem zdanie z kilku względów. Po pierwsze, te ustroje i tak zapewniają pewną stabilizację, tak jak w przypadku właśnie Elżbiety, gdzie właściwie każdy Brytyjczyk czuł się jej poddany, między innymi przez to, że właśnie nie wiedział, jakie ona tak naprawdę ma poglądy, a to też w jakichś sytuacjach kryzysowych jest ważne, żeby mieć taką bezpieczną przystań. Więc to po pierwsze, to też ma jakieś zalety, nie jest to może model szczególnie pożądany, ale też ma jakąś swoją wartość. A po drugie, z tego względu, że łatwiej jest jednak mimo wszystko przywrócić w monarchii, czy inaczej, kiedy już mamy monarchię, to łatwiej jest tego króla potem wyposażyć w jakieś konkretne kompetencje niż budować wszystko od zera. Bo co prawda w ostatnich latach się to nie zdarzyło, ale przed wojną w Rumunii na przykład Karol II przeprowadził zamach stanu i przejął władzę większą niż mu gwarantowała konstytucja Rumunii. To jest z kolei przykład, którego prawicowcy trochę nie lubią, dlatego że z powodu pewnej zbieżności programowej zaczął prześladować Żelazną Gwardię. Też zaczął prześladować dlatego, że jego konkubina była Żydówką, a wiadomo, Żelazna Gwardia nieszczególnie poważała Żydów. I też doprowadził do śmierci Kodreadu, więc to jest przykład taki zły w tym kontekście, że działy się tam rzeczy, których nie wspominamy z sympatią, ale jednocześnie pokazujące, że owszem, król jednak może przeprowadzić takie działania, które pozwolą mu władzę odzyskać. Czy jeszcze wcześniej w zupełnie zamierzchłej przeszłości w Szwecji, właśnie którą tak trochę omijaliśmy ze względu na to, że tam obecna konstytucja pozbawia króla nawet takich najbardziej formalnych kompetencji głowy państwa, ale w XVIII wieku też miały tam miejsce rządy raczej parlamentarne, a król Gustaw III przeprowadził zamach stanu i wprowadził swoje rządy osobiste, więc są przykłady pokazujące, że monarchowie mogą jakoś spróbować odzyskać tę władzę, tak? I wydaje mi się, że to mimo wszystko jest łatwiejsze niż próba jakiegoś budowania od zera, więc nawet gdybyśmy w formie jakiegoś plebiscytu mieli sobie wprowadzić taką monarchię, jaka jest w Wielkiej Brytanii, to niekoniecznie byłbym przeciwko, aczkolwiek wolałbym, żeby jednak to zrobić w taki sposób, żeby już od samego początku ta monarchia była wyposażona w jakieś rzeczywiste kompetencje, no przy czym do tego będziemy potrzebowali niewątpliwie jakiejś trudnej sytuacji krajowej i międzynarodowej, i zapotrzebowania na silnego człowieka, i jeszcze ten silny człowiek, który nam się objawi, będzie musiał przy okazji być monarchistą, żeby nie tak. No właśnie, bo tutaj jest ta druga rzecz, o której mówiłem, że byłbym zwolennikiem rozwiązania mieszanego. Dużą zaletą monarchii jest to, że ona zapewnia, czy zapewniałaby, gdyby jeszcze trochę więcej tych monarchii było, pewną jednak więź między państwami, tak przynajmniej europejskimi. No to powoduje, że bardziej namacalna jest ta wspólnota między nimi, to bardzo ułatwia jakieś działania dyplomatyczne. Tu można wspomnieć o tym, że Edward VII, czyli też już czasy, gdzie król Wielkiej Brytanii nie miał zbyt szerokich kompetencji, był właściwie człowiekiem, który stworzył Antantę, dlatego że to on doprowadził i do zbliżenia dyplomatycznego z Francją, która akurat jest republiką, ale też z Rosją, i dzięki temu, że on jako król mógł swojego kuzyna Mikołaja przekonać do sojuszu, to mógł też umożliwić potem zbliżenie Francji z Rosją. No ale to z kolei wymaga właśnie tego, żeby monarchowie w Europie byli ze sobą spokrewnieni, a żeby tak było, z kolei potrzebujemy kogoś z jakiejś poważnej, skoligaconej dynastii, tak, a nie jakiegoś noworysza, którego tutaj główną zaletą jest to, że no, był silnym człowiekiem we właściwym miejscu o właściwym czasie. Poza tym też no, jest dobrym zwyczajem, żeby monarcha wylegitymował się jakimś tytułem do panowania w swoim królestwie, a przez ten tytuł rozumie się najczęściej pochodzenie od innych królów. To właśnie no, Władysław Jagiełło został w Polsce wybrany na króla po to, żeby był mężem Jadwigi. Potem Jadwiga, jak wiemy, zmarła. I pojawił się problem, po pierwsze dla samego Władysława, czy on może jeszcze panować w takiej sytuacji, no ale to rozstrzygnięto w ten sposób, że jednak nie był wybrany na króla tylko jako mąż swojej żony, ale tak ogólnie. Natomiast potem pojawił się kolejny problem, ponieważ żenił się z kobietami, wśród których przodków nie było królów Polski, i ostatecznie z takimi też miał potomków, co spowodowało, że Władysław III i Kazimierz Jagiellończyk pochodzili tylko od jednego króla Polski, czyli od Władysława Jagiełły właśnie, i w związku z tym naciskano zwłaszcza na tego drugiego, bo ten pierwszy, kiedy miał 20 lat, to poległ pod Warną, więc jeszcze nie był w wieku, aby właśnie ożenił się z taką księżniczką, która zagwarantuje jego potomkom lepsze pochodzenie. Potem zresztą ten motyw się powtórzył za panowania Wettynów. No oni też byli, jak wiadomo, monarchami elekcyjnymi, ale też dążyli do poprawienia swoich tak dziedzicznych uprawnień, do poszukiwania jakiejś legitymacji, co ostatecznie się udało, bo skoligacili się z Sobieskimi. Tylko że akurat pierwszym potomkiem Jana III z krwi Wettynów był syn Augusta III, który umarł pół roku po swoim ojcu i w związku z tym nie zdążył zostać na króla Polski wybranym. Prawdopodobnie gdyby wziął udział w tej elekcji, to jest duża szansa, że zostałby wybrany, dlatego że no, chociaż polska szlachta wtedy bardzo broniła zasady wyboru króla, to jednak była też przywiązana do właśnie dziedziczności, tak? No a potem potomkiem w związku z tym też i Jana III Sobieskiego był Fryderyk August, który zasiadł na tronie księstwa warszawskiego. No a o tej preferencji też świadczy to, że właśnie Konstytucja 3 maja, którą wspomniałeś, przewidywała, że to właśnie ten Fryderyk August, który potem był księciem warszawskim, tak, będzie królem Polski, a po nim jego potomkowie. Więc ten tytuł w postaci odpowiedniego pochodzenia też jest dosyć istotny, a to też w lepszym stopniu paradoksalnie zagwarantują jacyś dynaści obcy niż tutaj nasi rodzimi, których jest no, mało, a po drugie ich status też no, nie bardzo ich tutaj predestynuje do tej roli, bo ani Radziwiłłowie, ani Zamojscy, ani Sapiehowie w żadnym przecież państwie suwerennym nigdy nie panowali, więc to taki byłby ubogi krewny trochę, a tego właśnie nie chcemy, bo mamy dość Polski jako ubogiego krewnego i chodzi też o pewne kwestie prestiżowe. Więc ja kiedyś wpadłem na taki pomysł, który być może jak kiedyś będę miał więcej czasu, to zrealizuję, żeby przeanalizować dokładnie drzewa genealogiczne naszych monarchów i zebrać w ten sposób jakąś pulę potomków, która ma prawa do polskiego tronu, a następnie przeanalizować to jeszcze pod kątem poglądów, bo są to ludzie o poglądach różnych. Tak pewnie jakby zebrać tak do kupy wszystkich potomków różnych dynastii panujących w Europie, no to okaże się, że jest tam pewne przechylenie w prawo. No, akurat mamy to nieszczęście, że niekoniecznie wśród tych, którzy obecnie panują, tak, ale nie jest to absolutnie reguła, co z kolei niektórzy z panujących i niektórzy też z niepanujących potwierdzają, ale można by też było znaleźć w ten sposób właściwego kandydata. Więc jeśli chodzi o przywracanie monarchii w Polsce, no to myślę, że obecnie, jeśli by dobrze rozegrać właśnie to, że tutaj mieliśmy te zmiany warty tak w Wielkiej Brytanii, co cieszyło się bardzo dużą popularnością w naszym społeczeństwie, no to można z tego jakiś kapitał ugrać. Z tego, co wiem, to koronację w Polsce oglądało tam prawie 2 miliony ludzi, czyli prawie 5% Polaków. No to jest już jakaś taka grupa, na której można próbować budować jakieś zalążki, tak, poparcia dla ewentualnej restauracji.
A weźmy jeszcze pod uwagę to, że Polacy mają taki kompleks niższości od stuleci i no spoglądają z rozrzewnieniem na Zachód, więc no chyba z otwartymi ramionami by przyjęli kogoś z Zachodu, kto przyjeżdża i zasiada na tronie polskim.
No, jest to bardzo możliwe i tutaj zresztą znowu odwołując się do koronacji, która miała miejsce w sobotę, pod koniec transmisji tej redaktor, zapomniałem w tym momencie jak on się nazywa, ale z Telewizji Polskiej, bo tam oglądałem, to znaczy oglądałem właściwą część na BBC, bo bardzo nie lubię lektora, którego Telewizja Polska zaaplikowała do odczytywania kwestii, które były wypowiadane podczas tej ceremonii, więc przełączyłem na BBC, żeby oglądać to po angielsku. Natomiast studio przed i studio po oglądałem już w Telewizji Polskiej, no i tam właśnie w tym studio po pan redaktor zaczął mówić o tym, że przecież Elżbieta pochodziła właściwie z dynastii Wettynów, a o tej dynastii mówiła konstytucja 3 maja i są to osoby w związku z tym uprawnione, więc może gdzieś by tam poszukać, więc to co mówisz już się dzieje, tak? Już wystarczyło właśnie tutaj pomachać ładnie Union Jackiem, zaprezentować te najbardziej taką reprezentacyjną monarchię w całej Europie i już pojawiają się takie właśnie głosy, żeby może też sobie zorganizować coś takiego ładnego z jakimś tam krewnym jeszcze na dodatek. Więc myślę, że tak, a tu zresztą jeszcze też ciekawostka, o której warto powiedzieć, w studiu z kolei przed tą koronacją, to jednym z tematów było hejtowanie właśnie Joe Bidena za to, że nie był łaskaw przyjechać, a to taka ważna okazja koronacja króla brytyjskiego, więc skoro nawet koronacja obcego monarchy wywołuje takie wzmożenie godnościowe tak wśród Polaków, to gdyby to była koronacja naszego własnego monarchy, to myślę, że to wzmożenie godnościowe byłoby jeszcze większe, co z jeszcze większą korzyścią by tu dla nas było.
Bardzo dziękuję za takie optymistyczne tutaj wspomnienie o monarchii polskiej, możliwej, potencjalnej. Będziemy kończyć już, bo rozmawiamy ponad godzinę, prawie półtorej godziny i chciałbym jeszcze tak zaanonsować być może, jeżeli zgodzisz się, żebyśmy w przyszłości mogli sobie częściej porozmawiać o monarchii i całkowicie na koniec, twoje ostatnie słowa. Co my, jako obywatele, bo jeszcze nie poddani, możemy robić, bo wiemy, że w Polsce, jeżeli słuchacze nie wiedzą, to teraz się właśnie dowiadują, w Polsce są różnego rodzaju stowarzyszenia, stronnictwa formalne, nieformalne, monarchistyczne, ale co my możemy robić, żeby tę monarchię w Polsce przybliżyć ludziom, ale też żeby przekonać ludzi do tej monarchii. No ja za pomocą tych audycji chciałbym przekonywać i coraz częściej wspominać. Wiadomo, jest to praca na lata. Mamy przykład Janusza Korwin-Mikkego, który się przez kilkadziesiąt lat nie poddaje i jakieś tam sukcesy osiągnął, jakieś nawet chyba znaczące. Więc powiedz proszę, też monarchista jakby nie patrzeć, powiedz proszę, co my możemy robić, abyśmy mogli za kilkanaście, za kilkadziesiąt lat w Polsce mieć króla.
No, przede wszystkim tak propagować na wszystkie możliwe sposoby. Nie tylko za pomocą takich audycji, ale też jakichś rozmów tak ze znajomymi, no może nie w formie jakiejś takiej nachalnej, jak w konwencji tego znanego mema, tak, Viola 22 lata, koledzy i chłopaka są dziwni, bo cały czas gadają o Ludwiku XX, więc może niekoniecznie taka konwencja, ale no, wykorzystywać możliwe sytuacje. Ja na przykład przytoczę taki przykład. Byłem z 2 miesiące temu u swoich znajomych, którzy nie siedzą tak tutaj w temacie, nie są jakimiś wziętymi monarchistami. To było w tych okolicach, kiedy tam był prezydent Biden właśnie w Polsce i spóźnił się tutaj na przemówienie na tym tam, no, w Zamku Królewskim. I któryś z tych tak znajomych, który tam był, zaczął narzekać na to, jak to Duda źle mówi po angielsku. No to ja wtedy jakoś tak starałem się pokierować tą rozmową i do tego doprowadziłem, żeby w pewnym momencie powiedzieć, że jak chcemy mieć głowę państwa, która będzie dobrze mówić w językach obcych, no to najlepsza jest do tego monarchia, no bo monarcha, tak, czy książę następca tronu, jako osoba przygotowywana do objęcia władzy, uczy się też języków obcych właśnie po to, żeby no, móc tę rolę później lepiej pełnić. No i o dziwo to, co powiedziałem, spotkało się z dużym zrozumieniem, uznaniem i tam chwilę potem sobie trochę o monarchii porozmawialiśmy. No a to są właśnie tacy ludzie, którzy w przypadku, gdyby się kiedyś odbyło referendum na temat przywrócenia monarchii, tak, albo nawet zwykłe wybory, gdzie któraś z partii by taki postulat podnosiła, no oni będą głosować, więc warto w ten sposób im uświadamiać takie przewagi monarchii. Też mimo wszystko nie rezygnowałbym z takich argumentów pragmatycznych, których kiedyś bardzo nie lubiłem, to znaczy tego, o czym już dzisiaj wspomniałem, że monarchia jest tańsza, tak? No to jest trochę deprecjacja majestatu monarchii, bo my popieramy monarchię dlatego, że jest sakralna i dlatego, że jest chrześcijańska, co w jakiejś zubożonej formie, tak, ale też w czasie tej ceremonii, która odbyła się przecież w katedrze, gdzie był biskup, prawda, no, z punktu widzenia Kościoła katolickiego pozbawiony sukcesji apostolskiej i nieprawidłowy, ale no, jednak była to ceremonia religijna, prawda, więc jest to być może nieco deprecjonujące, ale to są jednak rzeczy, które do ludzi trafiają i też i takich argumentów można używać. Grunt to właśnie to, żeby ludzie zaczęli z jakiegokolwiek powodu popierać monarchię, a treść się wpakuje później, tak? Mamy społeczeństwo, w którym tak, poparcie dla monarchii jest jednak stosunkowo małe, zwłaszcza na tle innych państw w Europie. No bo najdłużej jesteśmy, znaczy inaczej, najdłużej nie jesteśmy po prostu monarchią z tych wszystkich państw, więc tutaj każdy środek, każda metoda, każdy argument jest dozwolony. Też myślę, że warto jakoś propagować, też nie szczególnie nachalnie, ale powiedzmy swoimi postawami życiowymi, jakieś takie postawy ogólnomonarchiczne, to znaczy przyjmowanie za właśnie jakiś taki pewnik tego, że jest w ogóle monarchia, tak? I że to tam Belgia czy Wielka Brytania to są normalne państwa w Europie, a nie Francja. Jako też taki pewnik, że jest jakaś hierarchia społeczna i na przykład dziwienie się, czy wyrażanie oburzenia, że w Polsce nie ma na przykład tak arystokracji, czy tytułów szlacheckich, tak? I tak dalej i tym podobne. No plus do tego w jakimś takim masowym przekazie właśnie Częste tak do informowanie o jakichś rzeczach związanych z monarchiami, tak jak na przykład Cat Mackiewicz przed wojną w Słowie, tak, drukował na przykład zdjęcia z chrzcin księcia następcy tronu Francji i tak dalej i tym podobne. Po prostu propagowanie tego na różne sposoby, tak żeby ludzie mogli się obyć z tym, że jest coś takiego jak monarchia, tak, i byli tego świadomi i zauważyli jakieś zalety tego ustroju. I w tym kontekście, zwłaszcza biorąc pod uwagę tę naszą polską specyfikę, gdzie przez to, że mieliśmy monarchię elekcyjną bardzo długo i nie mamy właściwie żadnego dookreślonego pretendenta, to właśnie nie ma co się skupiać na jakichś pretendentach, to jest najmniej istotne. Król się znajdzie, nie jesteśmy zresztą pierwsi w takiej sytuacji, bo kiedy w XIX wieku zaczęły powstawać tak nowe państwa, czy odradzać się stare, jak na przykład tam Bułgaria, no to one tak powstawały jako monarchie i po prostu sobie ściągały jakichś tam dynastów zachodnich, więc osoba ewentualnego pretendenta nie jest w naszej sytuacji najważniejsza, bo nie jesteśmy Francją i takiego nie mamy, a rozdrabnianie się tam w dyskusję na temat jakichś książąt takich czy innych może skutecznie ten program storpedować. Tu raczej trzeba wytwarzać takie jakieś ogólne nastawienie promonarchiczne, a reszta moim zdaniem przyjdzie sama. I jeszcze w kontekście tych pretendentów co do Wettynów, no to warto właśnie wskazać, że Konstytucja 3 maja po pierwsze nie zdążyła nawet wejść w życie i obowiązywać, ale abstrahując od tego, to ograniczała te sukcesje do właśnie wspomnianego już Fryderyka Augusta i jego dzieci. Jego jedynym dzieckiem była córka, która zmarła w latach 60. XIX wieku, więc na podstawie Konstytucji 3 maja trudno mówić o jakichś pretensjach Wettynów. Trochę lepiej sytuacja się przedstawia z Konstytucją Księstwa Warszawskiego, bo ona po prostu przewidywała dziedziczenie na ogólnych zasadach obowiązujących w domu saskim, ale tu problem polega na tym, że Wettynowie tej linii, która panowała w Saksonii, wymarli w 2012 roku. No potem mamy z kolei Konstytucję Królestwa Polskiego z 1815 roku, ale ona przewidywała, że w Polsce będą rządzili carowie Rosji z dynastii Romanowych, co w obecnej sytuacji międzynarodowej no nie byłoby zbyt dobrym pomysłem, żeby podnosić tego typu postulaty. A jeszcze inna rzecz, że z kolei dynastia Romanowych sama wpadła w pewien poważny kryzys sukcesyjny wraz z dynastobójstwem, jakie zostało przeprowadzone po rewolucji bolszewickiej. Ona w tym momencie trzyma się na jednej linii, która zresztą i tak niedługo się skończy, dlatego że obecny pretendent do tronu rosyjskiego zawarł małżeństwo niezgodne z ukazem cara Pawła, więc jego dzieci nie będą miały prawa do tronu rosyjskiego. Więc wszystko to są ślepe uliczki, dlatego na osobie pretendenta należy się skupiać w jak najmniejszym stopniu. Przede wszystkim trzeba właśnie informować o tym, że jest monarchia, pokazywać, jak to wygląda w monarchiach, też informować w ogóle o osobach, tak, pretendentów tam, gdzie oni są, traktować monarchię jako właśnie jakiś taki ustrój domyślny, normalny i nieco tutaj tak hiperbolizując, dziwić się, że może istnieć państwo o tak absurdalnym ustroju jak republika. No, chodzi mi o pewien dyskurs, który trzeba narzucić, tak, traktować monarchię po prostu jako coś domyślnego. Więc tak bym widział te działania propagandowe.
Bardzo dziękuję ci za świetny wywiad, za super wspaniałą rozmowę. Unikajmy anglicyzmów póki co. I bardzo ci jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję do ponownego usłyszenia, kiedy będziemy mogli porozmawiać chociażby o możliwym przywróceniu tronu monarchii w Rosji, bo tam teraz jakby nie patrzeć też car. Ale jeszcze chciałbym się podzielić i ewentualnie się odnieść do tego, proszę. No, mamy wielu przeciwników obecnego naszego pana prezydenta Andrzeja Dudy i wystarczyłoby używać takiego argumentu, gdyby był monarcha, to nie byłoby w Pałacu Prezydenckim Andrzeja Dudy. Być może wielu to przekona, bo oni no, są bardzo niechętni panu prezydentowi, często zaślepieni nienawiścią, więc no tutaj być może ten argument by do nich dotarł. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę i chciałbym państwa poinformować i zachęcić do tego, aby obserwować profil na Twitterze Adriana. Linki znajdą państwo w opisie do tego odcinka, do tej audycji na Spotify, bo można nas słuchać na Spotify oraz na YouTubie. Też w opisie będą linki. Zachęcam do założenia konta na Twitterze, kto z państwa nie ma, i oczywiście do kliknięcia obserwuj na profilu Adriana i tutaj też polecam skromnie i nieskromnie swoją skromną, a także nieskromną osobę do obserwowania. Bardzo dziękuję jeszcze raz Adrianie za rozmowę i no, półtorej godziny rozmawialiśmy. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Ja również dziękuję Ci bardzo za tę możliwość wypowiedzenia się i no, też za reklamę. Chciałbym się zrewanżować, mogąc Ciebie zareklamować, no ale mniemam, że wszyscy, którzy nas tutaj słuchają, są już subskrybentami Twojej osoby na Twitterze, więc niestety pozostanę Twoim dłużnikiem, ale może się kiedyś jakoś odwdzięczę. Także dziękuję również bardzo.
Póki co traktuj to jako prezent, a kiedy przyjdzie okazja, będzie to okazja do rewanżu. Wszystkiego dobrego i spokojnej nocy.
Dobranoc.
Zostań mecenasem podcastu Votum FM. Możesz zadać pytanie gościowi na dwa sposoby. Zadzwonić do studia w trakcie audycji albo zaproponować pytanie w formie tekstowej. Wejdź na stronę votum.fm
i kliknij chcę uzyskać dostęp do strefy premium.
Dołącz do audycji Votum FM
na żywo
w każdy czwartek. Votum FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój.